Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Jarosław Gołofita. My wracamy do Państwa. Wracamy do rozmowy z panią dr Joanną Gocłowską-Bolek w GPS, w globalnym punkcie spojrzenia, o kanale, który zmienił Panamę. I ostatnie zdania pani doktor sprzed przerwy. Ci z Państwa, którzy do nas dołączają, malowaliśmy krajobraz polityczny tego regionu świata, Ameryki Centralnej, zwracając uwagę na perełki, takie jak chociażby Kostaryka, takie jak Panama, no i także na tych troszkę aktorów pokroju enfant terrible, takich troszkę niegrzecznych państw, które niekoniecznie chcą iść drogą demokracji. Jesteśmy na etapie budowania kanału panamskiego. Wiemy, że to projekt amerykański. Wiemy, że Panama, mająca 100 lat, to w zasadzie dzieło Stanów Zjednoczonych Ameryki i dyplomacji Białego Domu. John Hay i oczywiście Theodore Roosevelt, ten Roosevelt, który kojarzony bywa z pluszowym misiem Teddy Bearem, który być może lądował pod poduszką wczoraj w Mikołajki w Państwa domach. Teddy Bear to zresztą pierwsza podróż zagraniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Właśnie, choć trudno sobie to wyobrazić, to była właśnie podróż do Panamy pod kątem tego przedsięwzięcia. Bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia, które Panamczycy mają na własność od 1999 roku. Joasiu, mówiłaś o tym, że ten moment jest dosyć ważny, ponieważ wskaźniki makroekonomiczne tego państwa szybują w górę. Zdarzają się porównania Panamy z Dubajem, to znaczy, że Panama jest rodzajem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w tej części świata. No jeśli to porównanie pada, to chciałbym się przyjrzeć, a jesteś przecież także ekonomistką, przyjrzeć gospodarce Panamy. Jak to funkcjonuje? Czy tam są też jakieś problemy? Czy za tymi dobrymi wynikami makroekonomicznymi jednak kryje się też jakaś patologia? Tu zwróciłbym uwagę na korupcję. Jak to wygląda z perspektywy ekonomicznej? Państwo Panama radzi sobie w statystykach dobrze. Co jest tego zasługą? Jaka jest tego zasługa?
Rzeczywiście, opowiadając swoim studentom o Panamie, najpierw proszę ich, żeby wygooglowali gdzieś tam, znaleźli sobie takie zdjęcia po prostu ze stolicy, czyli z miasta Panama,
właśnie,
które można pomylić z Dubajem czy z Manhattanem, dlatego że całe wybrzeże to jest zabudowane przepięknymi, nowoczesnymi wieżowcami, ta infrastruktura, bogactwo, no wręcz rzuca się na pierwszy rzut oka. Zresztą Panama stała się krajem bardzo otwartym na turystykę i wydaje mi się, że wciąż jeszcze, na pewno przed pandemią były takie loty turystyczne z Polski, jeżeli to wciąż tak się dzieje, to bardzo zachęcam, żeby pojechać i tam turystycznie zwiedzić, również obejrzeć
bezpośredni kanał lot, chcesz powiedzieć, jest
tak,
z Warszawy?
Są bezpośrednie loty. Również można zwiedzać kanał panamski, jest specjalny taka jakby platforma w pobliżu śluzy Miraflores, przepiękna kawiarnia, z której można godzinami wręcz patrzeć na kanał i podziwiać, jak rzeczywiście te ogromne kontenerowce tam przemierzają ten kanał. To jest o tyle istotne w kontekście tego pytania, które zadałeś, że rzeczywiście ta przepustowość kanału jest teraz ograniczona i to jest główny problem Panamy, której gospodarka była kwitnąca, wręcz w zasadzie to był taki no, przypadek wyjątkowy na tle Ameryki Łacińskiej, bo mimo tam różnych kryzysów, zawirowań i tak dalej, to w pierwszej dekadzie i wręcz tam przez półtorej dekady po przejęciu tego kanału, te wskaźniki wzrostu gospodarczego to oscylowały około 9% rocznie.
Właśnie.
To rozwój ten gospodarczy był po prostu niesamowity i te przychody z racji administrowania kanału spowodowały też, że tam rozwinęło się bardzo intensywnie centrum, które jakby działa dla obu Ameryk, centrum finansowe, bankowe, centrum usług turystycznych, ubezpieczeniowych, oczywiście handlowych, dlatego że wiele statków, które przekracza ten kanał, one pływają pod banderą panamską, nawet jeżeli są tam czarterowane przez inne kraje. Także Panama ma więcej statków tych żeglugowych niż Stany Zjednoczone i Chiny
razem
łącznie.
Wzięte. A zatem
tak.
mocarstwo logistyczne w tym kontekście, mocarstwo żeglugi handlowej.
Absolutnie. Tylko że jak sobie popatrzymy, właśnie tam usiądziemy sobie z tą kawą panamską, jak żeby inaczej, aromatyczną panamską kawą, właśnie przy tej śluzie Miraflores będziemy sobie patrzyć na te
patrzymy.
Statki
przekraczające. Co my zobaczymy, Jasiu? Co my zobaczymy? Ja teraz mam herbatę, co prawda, ale sobie wyobrażam, że to jest panamska aromatyczna kawa. Ja się nie obrażę, jak ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy, taką kawę mi kiedyś sprezentuje, podzielę się na pewno i zaproszę do Radia Lublina taką krótką rozmowę. Co my zobaczymy? Co my zobaczymy?
Zobaczymy, że coraz tych statków jest coraz mniej.
O.
I z coraz większą trudnością przekraczają kanał. I to dzieje się z dwóch, wydaje mi się, powodów. Po pierwsze, z tego powodu, że ten kanał jest dość wąski i wiele kontenerowców ledwie się mieści albo nie mieści się. W ogóle statki muszą bardzo precyzyjnie się wcelować w te bardziej wąskie miejsca, dlatego że to różnie, prawda? Natomiast w tych, pomiędzy tymi śluzami to rzeczywiście większe kontenerowce mają około 40 centymetrów luzu po obu stronach.
40 centymetrów
tak,
luzu.
Na ogrom tego statku to jest wręcz zegarmistrzowska precyzja. Dlatego te statki jakby same nie używają swoich własnych silników czy tej mocy żeglugowej, tylko są prowadzone przez takie ciuchcie, które zaczepiają ten statek i po tym nabrzeżu po dwóch stronach ciągną ten olbrzymi kontenerowiec, więc wygląda to naprawdę malowniczo i niesamowicie. Można tam spędzić wiele, wiele godzin patrząc na to, dlatego że proces przekraczania jednego statku przez te wszystkie śluzy zajmuje wiele godzin, także to nie jest łatwy, znaczy to jest dość skomplikowany.
To jest dosyć
proces.
Skomplikowane. Drodzy Państwo, może Państwo pamiętacie kontenerowiec Ever Given, rok 2021 i zablokowany kanał Suezki. No tu ja nie
tu
przypominam
nie
sobie.
Możliwe, dlatego że ten statek się nie odwróci. Tam jest za mało miejsca, no co ma swoje też plusy, tak jak widzimy. Bardzo ciekawe jest, gdy obserwowałam właśnie to przekraczanie różnych statków, również na przykład najbardziej tajne różne okręty podwodne też muszą się wynurzyć w tym momencie, więc na przykład Wenezuelczycy, którzy tam spędzają wiele tygodni przecież w tych statkach marynarki wojennej gdzieś tam zanurzeni. To jest ten jedyny moment, kiedy
oni się tam wynurzają się?
Tak.
Wynurzają się i można z tej platformy poobserwować.
Muszą się wynurzyć, żeby po prostu przekroczyć ten kanał. Są opłaty za przekroczenie tego kanału. Dzisiaj te opłaty są coraz wyższe, dlatego że coraz mniej tych statków przekracza z racji zmian klimatycznych i tego, że po prostu wysycha. Nie tyle sam kanał, co jezioro, sztuczne jezioro Gatun, które zostało utworzone właśnie tam na początku XX wieku, wtedy gdy był budowany kanał, po to, żeby dostarczyć dostarczać wody do tych śluz, dlatego że ta różnica poziomów między oceanem spokojnym z jednej strony, a Morzem Karaibskim z drugim jest bardzo duża i potrzeba na każde przekroczenie, jakby każde otwarcie tej śluzy, no potrzeba dostarczyć wody słodkiej i tej wody słodkiej jest coraz mniej z racji suszy, która panuje od wielu miesięcy. Co prawda teraz no, jakby z klimatu wynika, że powinna być pora sucha, ale nie aż tak sucha. To jest ten problem, który powoduje, że otworzyły się ogromne kolejki przed kanałem. Mhm. Czeka się, ostatnio patrzyłam, że przynajmniej 17 dni, ale ta kolejka się wydłuża, także Panama zmniejszyła liczbę statków, które mogą dziennie przepływać. Tak jakby standardowo to jest około 38 statków na dobę. Natomiast teraz od lutego, teraz ma być około 28, natomiast od lutego ma być zaledwie 20 statków na dobę. To oznacza, że te, które przekraczają, muszą płacić więcej, a jeżeli ktoś chce przeskoczyć kolejkę, to musi zapłacić ekstra i są urządzane takie aukcje, na których statki jakby licytują, komu bardziej zależy, żeby przeskoczyć kolejkę i nawet 2,5 miliona dolarów zapłacił ostatnio przewoźnik, chyba z Chin, któremu bardzo zależało, żeby przekroczyć, no nie czekając. To są ogromne przecież pieniądze.
Ogromne pieniądze, rozumiem, że zasilają budżet Panamy.
Zasilają budżet Panamy i Panama oczywiście to tam gdzieś kalkuluje, natomiast wiadomo już, że rozbudowa kanału, która miała miejsce...
2016, więc, prawda?
Tak, ona no, przyniosła rozwiązanie tylko częściowe i tak gdybyśmy chcieli rzeczywiście udrożnić ten kanał, to trzeba szukać jakichś zaawansowanych rozwiązań technologicznych, ale też przygotować się właśnie na rosnące problemy wynikające ze zmian klimatycznych.
No właśnie, biorąc pod uwagę zasilanie kanału wodą słodką i chociaż to państwo ma ten ujemny status, co jest akurat pozytywne, biorąc pod uwagę udział, a w zasadzie brak udziału w globalnym ociepleniu, to tu te środowiskowe wyzwania, problemy zostają i z pewnością trudno będzie sobie z nimi radzić. Joasiu, James Loxton na łamach Foreign Policy w 2022 roku popełnił taki artykuł Panama's success is defying political science. Dla państwa przetłumaczę. Sukces Panamy jakby rzuca wyzwanie, przeczy logice nauk o polityce, biorąc pod uwagę szereg kwestii. My tutaj wychwalamy Panamę, budujemy naszą narrację wokół kanału panamskiego, który Panamczycy odzyskali na mocy traktatu z 1977 roku, biorąc pod uwagę porozumienie, które oddawało im jurysdykcję nad kanałem do roku 1999. No właśnie, mam wrażenie, że tu między innymi w różnych analizach pojawia się, i w tej to się też pojawiło, problem korupcji, wręcz endemicznej. Ja wspominałem wcześniej o leniwcu, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten trójpalczasty leniwiec, który jest w regionie Ameryki Centralnej. No i korupcja, ten trójkąt Salwador, Honduras, Gwatemala, bermudzki swoisty, gdzie endemiczna jest przemoc. No i trochę na dół ta perełka, jaką jest Panama, czy tam korupcja jest też zjawiskiem endemicznym?
Korupcja jest ogromnym problemem. Korupcja zmiotła ze sceny politycznej poprzedniego prezydenta Juana Carlosa Varelę, który zresztą odwiedzał Polskę tuż przed tymi dniami młodzieży. On był w Polsce, był w Krakowie, był na Uniwersytecie Warszawskim między innymi również.
Powiedział coś ciekawego?
Mówił bardzo ciekawe rzeczy. Jest człowiekiem bardzo wykształconym na uniwersytetach amerykańskich, obytym, bardzo otwartym na współpracę. No, niestety przybywa w więzieniu.
O właśnie. W więzieniu panamskim?
W więzieniu panamskim w tej chwili, oskarżony właśnie o korupcję, o pranie brudnych pieniędzy. I to jest niewyjątkowy przypadek w ogóle w Ameryce Centralnej i w Panamie, dlatego że tam chociażby no, takie macki ogromnej afery, tak zwanej afery Odebrecht, związanej z brazylijską firmą, no, są bardzo widoczne i powiązania korupcyjne też ogromne, zresztą które pojawiają się chyba w większości krajów Ameryki Łacińskiej, no, ale też myślę, że tu warto wspomnieć, bo to jest też temat ogromny i myślę, że bardzo ciekawy, o tak zwanych Panama Papers.
No właśnie, ta afera.
W tych dokumentach, które wyciekły w którymś momencie z kancelarii, z jednej z kancelarii prawnych w Panamie, które pokazywały w ogóle na skalę tej korupcji, tych powiązań i liczbie po prostu niewyobrażalnej polityków z całego świata, zresztą polscy politycy też na tej liście są, jak Państwo chcą,
no
słuchacze,
tak. Można
to
się
proszę
tam sobie
pogrzebać.
Kto jest?
Tak, którzy mają powiązania jakieś niejasne, którzy ukrywają część swoich dochodów, którzy właśnie tam gdzieś w tej Panamie mają swój majątek czy część swojego majątku, nie płacąc podatków. No więc takie rzeczywiście coś obiegłe, bo tutaj świat wyszło na opinię publiczną. Natomiast Panama rzeczywiście była określana jako raj podatkowy. Aha. Dzisiaj robi bardzo dużo, aby z tej listy być wymazana i rzeczywiście już Unia Europejska wykreśliła Panamę z tej listy, dlatego że no, Panama chce tutaj wrócić jakby do tego głównego obiegu, bardzo dbając o swoją opinię. Nie wiem na ile to się uda, bo jednak te Panama Papers mocno się kojarzy z tym krajem.
No bardzo mocno się kojarzy z tym krajem. Państwo sobie możecie zrobić taką krótką kwerendę, jeśli to zaciekawiło Państwa. Oczywiście my nie sprowadzamy Panamy wyłącznie do takiej politycznej nadbudowy kanału, nie sprowadzamy do Panama Papers, nie sprowadzamy nawet do kapelusza w stylu panamskim. On, taka nazwa Panama Hat funkcjonuje. I okazuje się, że jest to błąd geograficzny, ponieważ ten kapelusz pochodzi bardziej z Ekwadoru. Mamy też i tu może a propos tego ad vocem tego trójkąta bermudzkiego, tej przemocy, także problemu związanego z narkotykami. Mamy między innymi Panama Red. Jesteśmy już po 22, więc możemy powiedzieć, że jest to specjalna odmiana marihuany od drugiej połowy XX wieku, znana na rynku obrotu narkotykami. Nie pochwalamy tego zdecydowanie, ale zaznaczamy. Jedno jest pewne, Panama jest bardzo ciekawa i wymaga zdecydowanie rozmowy. Panama korupcją stoi, ale Panama także jest bardzo interesującym obiektem zainteresowania mocarstw. O tym porozmawiamy w ostatniej części naszego GPS za chwilę po przerwie muzycznej. Zostańcie z nami.